Dzień dobry, a gościem rozmowy w południe jest pan Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam serdecznie w nowym roku.
Czy w środę dojdzie na terenie Sejmu do użycia siły przeciwko panom Kamińskiemu i Wąsikowi?
Nie sądzę. Myślę, że nie dojdzie do użycia siły, że do środy sprawa zostanie rozwiązana. Wydaje mi się, że orzeczenie sądu ostateczne w tej sprawie jest i cała reszta, która się dzieje, to ma tylko i wyłącznie wymiar polityczny, a nie prawny. Dzisiaj marszałek konsultuje to z ważnymi osobami w państwie, z tym za chwilę widzę z panem prezydentem, więc jestem przekonany, że do środy będzie konsensus w sprawie zamknięcia tematu, jakim jest skazanie pana Wąsika i pana Kamińskiego na karę więzienia.
Ale skoro pan mówi, że do środy zostanie problem rozwiązany, to uważa pan, że kluczem do rozwiązania jest postawa prezydenta? Ponowne ułaskawienie panów Wąsika i Kamińskiego?
Nie, wydaje mi się, że kluczem jest sąd okręgowy, który wydał orzeczenie w tej sprawie, prawomocny wyrok. I kluczem jest sąd rejonowy, który w tej sprawie musi podjąć działania w zakresie zatrzymania i doprowadzenia. Natomiast cała reszta, jak widać, panowie również godzą się z orzeczeniem drugiej instancji, skoro składają za pośrednictwem swojego pełnomocnika wniosek o kasację do Sądu Najwyższego Izby Karnej, więc widać wyraźnie, że to, co mówili przez kilka dni, okazuje się tylko polityką, bo jednak korzystając z procedury będą występować o kasację. Kasacja oczywiście może im zdjąć kwestię odbywania kary, natomiast nie sądzę, żeby im przywróciła mandat.
Ale jeżeli dobrze pana zrozumiałem w takim razie, jeżeli pan mówi, panie pośle, że do środy będzie sprawa rozwiązana, to uważa pan, że do środy panowie będą zatrzymani?
Tego nie wiem, to nie jest moja decyzja. Ja tylko mogę, że tak powiem, się domyślać i jeszcze raz podkreślam. Po 8 latach reformowania wymiaru sprawiedliwości, po 18 nowelizacjach dotyczących Sądu Najwyższego i chyba 15 Trybunału Konstytucyjnego mamy stan prawny, gdzie sędziowie nawzajem się nie uznają, a zwykły obywatel idąc do sądu ma wyrok, co do którego nie ma pewności, czy to jest wyrok obowiązujący, czy nie. I zwykły obywatel nie ma ochrony w postaci partii, w postaci prezydenta, w postaci premiera. Natomiast politycy próbują z tej ochrony korzystać, a powinni być traktowani tak samo jak zwykli obywatele. I opowiadanie o tym przez pana prezydenta, że pan Kamiński i pan Wąsik będą pierwszymi politycznymi więźniami w III Rzeczpospolitej, jest zwyczajnym nadużyciem, bo co najwyżej będą politykami w więzieniu, a nie więźniami politycznymi.
Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, jest gościem rozmowy w południe. Dziękujemy słuchaczom RMF FM za dalszy ciąg naszej rozmowy w radiu internetowym RMF 24. Panie przewodniczący, zostawmy na moment panów Kamińskiego i Wąsika, bo myślę, że ta sprawa jednak do środy się jeszcze chyba nie zakończy. Chciałbym z panem porozmawiać chwilę o sprawach parlamentarnych. Jutro mamy pierwsze przesłuchanie przed komisją śledczą. Jarosław Gowin ma się pojawić. Uważa pan, że to będzie kluczowy świadek dla prac tej komisji?
Nie, to będzie jeden ze świadków dla prac tej komisji. Uważam, że bardziej kluczowym i ważniejszym świadkiem będzie sam Jarosław Kaczyński, bo to on przez wiele lat był nad premierem, nad prezydentem, nad marszałkiem, w związku z tym to on podejmował decyzje. Natomiast pan Gowin może tylko ewentualnie przybliżyć nas do tego, w jakim trybie te decyzje były przekazywane dalej i wykonywane.
A uważa pan, że prace tej komisji skończą się wnioskami do prokuratury?
No po to są komisje śledcze, żeby ewentualnie, jeśli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, to żeby następnie takie wnioski kierować. Nie sądzę, żeby akurat w sprawie wyborów kopertowych nie było podstaw do składania wniosków, bo gdyby ich nie było, to pewnie prawnicy nie doszliby do wniosku z częścią polityków, że trzeba taką komisję powołać, bo ona ma uprawnienia śledcze i ona ma możliwość składania takich wniosków do prokuratury.
Panie pośle, dlaczego pan nie chce poprzeć ustawy o związkach partnerskich?
Czy ja się muszę z tego tłumaczyć?
No
to może pan chcieć, natomiast ja od 30 lat niezmiennie reprezentuję określone wartości i określone przywiązanie do swojej chrześcijańskiej tradycji. I tak jak czytałem ostatnio chociażby jedną z intencji czy deklaracji papieża Franciszka. On mówi, że związki partnerskie błogosławić tak, ale nie zrównywać tego z ceremonią ślubu i nie nadawać temu charakteru ślubu. I ja jestem katolikiem i w tym zakresie akurat jestem wierny swojemu kościołowi. Nie mam zamiaru zmieniać poglądów tylko dlatego, że nagle zapanowało jakieś dziwne wzmożenie w zakresie związków partnerskich. Najpierw hetero, potem homo, a następnie adopcji dzieci. Więc znam ten ciąg zdarzeń i po prostu zwyczajnie nie muszę pod wpływem opinii publicznej i bieżącej, że tak powiem, presji także części mediów zmieniać swoich poglądów.
A to będzie, to jest pańskie stanowisko czy całej trzeciej drogi?
To jest moje stanowisko. Pan doskonale wie o tym i zbyt często o tym mówimy, że jeśli chodzi o PSL trzecią drogę, w tych kwestiach nie ma żadnej dyscypliny. W związku z tym dziwi mnie ciągle to wracanie do tego, jakie jest stanowisko. Nie ma w tej sprawie stanowiska PSL-u. Od 128 lat niezmiennie Ruch Ludowy nigdy w sprawach wiary, w sprawach światopoglądu nigdy nikogo nie dyscyplinował i takich spraw nie zapisywał ani w statutach, ani w żadnych innych aktach deklaratywnych.
Ale rozumiem, że jeżeli pojawi się postulowane przez trzecią drogę referendum aborcyjne, to nie będzie pan miał nic przeciwko temu, żeby dopisać na przykład też tam pytanie o związki partnerskie?
Nie wiem, zastanowię się nad tym. Na razie takiego referendum ani w sprawie aborcji, ani w sprawie związków partnerskich, propozycji rozpisania takiego referendum, projektu takiego nie widziałem. Jak zobaczę ten projekt, będę się do niego odnosił.
A czy ta sprawa może podzielić koalicję?
Ale koalicja jest w tej sprawie podzielona. Przecież pan doskonale wie, że Lewica i przynajmniej 80% Platformy jest zdecydowanie za liberalizacją i za wprowadzeniem związków partnerskich, także jednopłciowych. Natomiast są posłowie w Koalicji Obywatelskiej, ale są posłowie i w PSL-u, i w Polsce 2050, którzy za tym nie zagłosują.
Gdy myślę o podzieleniu koalicji, bardziej myślę o jej spójności politycznej.
No ale co ma wspólnego spójność polityczna do, że tak powiem, wspólności światopoglądowej?
A uważa pan, że koalicja mówi jednym głosem w sprawie na przykład wicemarszałka Krzysztofa Bosaka?
Nie wiem tego, czy mówi jednym głosem w sprawie marszałka Krzysztofa Bosaka, ale ja oczekiwałem od marszałka Krzysztofa Bosaka bardziej jednoznacznego zajęcia stanowiska w sprawie pana posła Brauna. Tego się nie doczekałem, więc ja akurat, jeśli pojawi się wniosek za odwołaniem pana wicemarszałka Bosaka, będę głosował za tym.
I tam też nie, w tej sprawie to też nie będzie dyscypliny, jeśli chodzi o trzecią drogę czy PSL?
Nie sądzę, żeby była dyscyplina. Wydaje mi się, że większość z nas ma w tej sprawie wyrobioną opinię. My rzadko, jak pamiętam, przez 30 lat wprowadzaliśmy dyscyplinę w głosowaniu.
A uważa pan, że Krzysztof Bosak zachowa swoje stanowisko jako wicemarszałek Sejmu?
A tego nie wiem, to o tym zdecyduje większość parlamentarna.
Ale jak pan patrzy na tę arytmetykę w tej chwili, arytmetykę wśród posłów
koalicji rządzącej? Ale wie pan, nie jestem ani prorokiem, ani jakimś, że tak powiem, rentgenem politycznym, który jest w stanie prześwietlić, co myślą poszczególni posłowie. Nikt nie robił takiej sondy, ja też jej nie robiłem. Zresztą dla mnie nie jest to sprawa najważniejsza, którą miałbym się zajmować w tej chwili jako poseł. Dla mnie ważniejszą sprawą są kwestie związane z energią odnawialną, kwestie związane z sytuacją w rolnictwie, z naszymi relacjami z Ukrainą. To są sprawy ważne, natomiast to są takie sprawy poboczne, które fajnie zajmują opinię publiczną i właśnie odwracają też uwagę od konieczności rozwiązania tych istotnych problemów, chociażby na które zwróciłem uwagę.
To jeszcze chwilę w takim razie o tych problemach, które pan nazywa ważnymi. Niemieccy rolnicy dzisiaj protestują. Paraliż praktycznie dotknął cały kraj. Uważa pan, że jak pan patrzy na ich postulaty, tam przede wszystkim chodzi o dopłaty do paliwa rolniczego, przede wszystkim do diesla. Uważa pan, że to jest podobny problem też polskich rolników?
Niemieccy rolnicy obudzili się na razie póki co, tak nieświadomie, nie mrawia, ale będzie to o wiele bardziej żywe, jak przyjdzie czas wyjścia w pole i policzenia rzeczywistych kosztów uprawy. I jeśli bogata Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania nie zastanowią się, co zrobić z produkcją żywności europejskiej i jak ją redystrybuować właśnie dofinansowując także produkcję tej żywności na terenach Unii Europejskiej, no to oczywiście będziemy mieli sytuację, w której za chwilę oligarchowie rosyjscy, mający swoje kapitały w agroholdingach ukraińskich, zdominują Europę z tanią, nie spełniającą europejskich kryteriów żywnością, a tych głodujących, do których wcześniej trafiała ta żywność z Ukrainy, na świecie będzie więcej, a nie mniej, więc gdybyśmy 10% tych wydatków, które w tej chwili przewidujemy na zbrojenia na świecie, przeznaczyli na redystrybucję żywności, to mielibyśmy 90% konfliktów wojennych na świecie mniej.
A pańskim zdaniem z czego wynika taka, a nie inna polityka rolna Unii Europejskiej?
Z głupoty, braku rozwagi, braku ludzi znających i tematykę rolnictwa, i gospodarki. No, dla mnie takim typowym przykładem złego zarządzania rolnictwem jest niestety nasz polski komisarz Janusz Wojciechowski, który rozumie rolnictwo oczywiście z początku lat 70. poprzedniego stulecia, ale kompletnie nie rozumie wyzwań i potrzeb żywnościowych świata w trzeciej dekadzie, że tak powiem, w wieku XXI.
Polscy rolnicy zapowiadali, że będą się solidaryzować z niemieckimi rolnikami protestującymi. Gdzieś w okolicach Zgorzeca miały się pojawić również polskie pikiety polskich rolników na drogach. Pan jako przedstawiciel PSL-u solidaryzuje się z tym protestem niemieckim?
Tak, solidaryzuję się z protestami rolników, bo oni muszą mieć godne warunki i pewność obrotu gospodarczego. W Niemczech nie mają przynajmniej problemów z interpretacją prawną. My mamy coraz częściej problemy dotyczące interpretacji prawnej i obciążeń, jakie rolników Polski spotykają. My dzisiaj mamy chaos związany chociażby z ekoschematami i rolnicy nie wiedzą, że w marcu połowa z nich, a może i więcej, tych rolników towarowych, produkcyjnych nie dostanie wypłat z ekoschematów, bo po kontroli nie spełniają warunków, które narzucił komisarz Janusz Wojciechowski i ministrowie PiS-u, którzy negocjowali warunki nowej perspektywy finansowej i programu rozwoju obszarów wiejskich. Więc dzisiaj apeluję także do ministra Czesława Siekierskiego, żeby wystąpił do komisarza Wojciechowskiego, z którym był także w Europarlamencie, o to, aby przynajmniej na ten rok 2024 zawiesić wypłaty, zawiesić uwarunkowanie wypłat z ekoschematów, a więc płatności bezpośrednich, od wykonywania tych ekoschematów, bo rolnicy o nich dowiedzieli się zbyt późno. Agencja nie przygotowała rolników do tego, żeby te ekoschematy wdrożyli i następnie mogli się wywiązać, dokumentując, że rzeczywiście je realizują. Więc to jest problem, który wymaga dostosowania i dłuższego okresu przejściowego i przynajmniej dla rolników w Polsce, gdzie Agencja Restrukturyzacji przez ostatnie 2 lata praktycznie nie funkcjonowała, trzeba dać okres przejściowy na to, żeby się mogli do tego przygotować, a najlepiej zrezygnować z tych ekoschematów. I jeszcze raz podkreślam, Europa nie może, nie ma moralnego obowiązku ograniczania produkcji żywności i budowania barier równolegle dla imigrantów różnych, i wojennych, i zarobkowych, a najczęściej głodujących ludzi, którzy szukają lepszego świata. Więc Europa musi podjąć trud produkcji żywności i redystrybucji w regiony, gdzie tej żywności brakuje.
O tym wszystkim przypominał Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, gość rozmowy w południe. Dziękuję panie pośle za spotkanie.
Dziękuję, wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.